Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
Przyszedł Jacek Łęcki.
Cześć.
No i dzień dobry,
w Polsce.
A my to gramy na czas po prostu.
Warszawskie korki po prostu już jakaś masakra. Jestem.
No, to witamy, Jacek Łęcki w Polsce 24. Witaj, Jacku. Trochę mamy czasu, żeby z tobą pogadać. Dlaczego między innymi ściągnąłem Jacka i z nich chciałem porozmawiać? No. Bo chciałem, Marcinie, żebyśmy trochę... Wiesz co? Żebyśmy trochę, bo już obrobiliśmy te wybory od każdej strony, ale ja chciałem, żebyśmy trochę spojrzeli na media przed i po tych wyborach, bo ja mam wrażenie, że trochę się wydarzyło przed tymi wyborami, szczególnie w ostatnim tygodniu, ale nie tylko. I pewne sprawy zaszły dalej niż nawet można byłoby się
spodziewać. Publicznie zaczęli mówić ludzkim głosem?
Nie, broń Boże.
No to...
Jak mówię o tych publikacjach dotyczących Karola Nawrockiego i całej tej jeździe, której doświadczyliśmy. Jak ty, Jacku, to doceniasz? No ostatecznie wiele lat obserwowałeś to też te wszystkie formy śledcze i tak dalej. Brutalność mediów znasz od każdej strony. To jest po prostu jej kolejna odsłona. Czy coś tam się wydarzyło twoim zdaniem więcej?
To znaczy, w zasadzie to jest to wszystko, co już znaliśmy, no tylko skala jest inna, tak? Bo dzisiaj jest historia taka, że ja nie przypominam sobie w historii III RP takiego oto ciągu zdarzeń, że najpierw premier zapowiada publikacje prasowe,
właśnie.
Potem publikacje prasowe następują w jednym medium, w drugim, po czym następuje ich zmultiplikowanie w dziesiątkach mediów, które są, jak ładnie powiedzieć, zaprzyjaźnione. Skala tej...
potem premier jeszcze podkręca te publikacje.
Tak, a premier potem idzie jeszcze tłumaczy,
jeszcze
o co chodzi.
Promuje
tak,
to.
Tak, bo idzie potem jeszcze do kolejnego zaprzyjaźnionego medium i mówi, wiecie, rozumiecie, tam to należy tak, a tak czytać, a jak się go dopytuje dziennikarz, no ale tam przecież to się nie zgadza. Nie, tam świadkiem był taki, a taki i tak dalej. Czy premier jest lepiej zorientowany w materiale
niż
średnio ważony dziennikarz, który o tym pisał, czy to komentuje. No to ja takiej historii nie pamiętam. Znaczy tak? to pokazuje, że po prostu ten kartel medialny III RP działa jak jedna pięść w momencie, kiedy trzeba przydzwonić ideowemu przeciwnikowi.
Tak, ja rzeczywiście zgadzam się z tobą, te bardziej, że to jest tak grube i tak głupie. Bo przypomnę, że takie rzeczy się działy. Bo sprawa ze Stanem Tybińskim, którą przecież też obserwowaliśmy obaj. Ale tam było jedne uderzenie, że bije żonę, chociaż nie, były inne próby.
No nie, no tam Libia były jeszcze, że...
Miał przemycać narkotyki
Libia, znaczy,
nie, przepraszam, nie wiem, czy pamiętacie, bo państwo nie wszyscy mogą pamiętać, to Stan Tybiński, który konkurował z Tadeuszem Mazowieckim
i z Lechem
Wałęsą, był oskarżany na przykład o to, że jak latał do Polski ze Stanów czy z Kanady, no to latał przez Trypolis, uwaga. No i się okazało potem, że towarzysze ze służb, jak podsuwali usłużnemu dziennikarzowi te materiały, to tam było napisane tylko try i chodziło tego, i przez Trydent latał. No i generalnie...
Ale Trydent, Trypolis,
w sumie jest niedaleko zresztą, prawda? To jest tam, nie wiem, 1000 kilometrów co najwyżej. Więc mogli się machnąć o tyle. I takie rzeczy chodziły tam właśnie z tym biciem żony i tak dalej. Ale to rzeczywiście masz rację, w każdym z tych wyborów gdzieś tam tą rękę służby było widać.
Jarucka, druga sprawa.
No tak, Jarucka i tak dalej, ale tutaj była po prostu tak zmasowana kampania.
Ale Jacek, bo ty wspomniałeś o Jaruckiej, dobrze, że wspomniałeś o tym temacie, bo ja przypomniałem nawet niedawno tą sprawę. Mhm. I teraz jak przypomnimy sobie sprawę Jaruckiej, nawet aktorzy niektórzy ci sami, tak? Przecież to nagłaśniał Giertych między innymi, który był szefem komisji, tak? Już wtedy, później się nie przyglądano temu, ale już wtedy się pewnie zaczął jego przelot z Tuskiem. No, świętej pamięci Miodowicz, żyjący wciąż Brochwicz, tak? I tak dalej, i tak dalej. To całe towarzystwo, po części Sienkiewicz pewnie, tak? Ci ludzie, którzy nadal są znowu gdzieś tam są w służbach, ale nie zmienia to wszystko faktu, że to było na tle tego, co się dzisiaj działo, to było bułkę przez bibułkę.
Tam
były sugestie,
ale
tam
nie
było takie dochodzenie, przerzucanie piłeczki. Zresztą Marcin powiedzieć, przerzucanie piłeczki i w końcu jedna bardzo ważna sprawa. Tusk siedział cichutko, tak? No, tutaj jakie wątpliwości mają, jakieś służby mają wątpliwości, tu we wprost napisali, tu ktoś tam, coś, tu coś tam, a tu mieliśmy to samo, ale
z gruby rury.
Na pełnej, nie powiem czym.
Jest tylko jedna historia porównywalna z tym, co się dzisiaj zdarzyło w stosunku do Nawrockiego. Niezwykle ponura historia, przy której, jak powiedziałeś słowa aktorzy, to mi się przypomniało, bo tam aktorzy też byli ci sami. I mechanizm był identyczny. To była operacja zniszczenia wręcz fizycznego rodziny i osoby polityka Andrzeja Kerna.
No oczywiście.
Tam też KLD, czyli przepoczwarzone 5 razy obecna platforma.
Reżyser Piwowski.
Reżyser Piwowski z kartą tajnego współpracownika. Jerzy Urban jako podrzucający koks do pieca.
Reżyser główny.
Jako reżyser główny. I tam się nie liczono z niczym. Przez zniszczono rodzinę tego człowieka, tą nieszczęsną Monikę wykorzystano, jej zauroczenie jakimś pajacem, przepraszam, co w wieku nastoletnim się zdarza.
Młodym kryminalistą, człowiekiem z kryminalnej
rodziny. I teraz, co więcej, wszystkie próby jakby zatrzymania tej machiny były opisywane właśnie jako dławienie wolności słowa, jak opresyjny polityk, ten Kern, taki demoniczna postać, która
jeszcze Anastazję wpuścili do
szczęście swojemu dziecku chce ukraść i tak dalej. To wszystko już
przypominam
było.
Przypominam sobie, bo ona, przypuszczam, że jest ze 2 lata starsza ode mnie, albo z rok, ta Monika Kern. To się wszystko działo na początku w łódzkiej prasie i przypominam sobie, że łódzkie gazety na przykład robiły takie historie, to już bardzo wpisujące się w nasze czasy. Nawet wtedy nie zastanawiałem się, nie wiedziałem, że one są takie progresywne już. Ale w taką właśnie tabloidową kulturę, taką a la Instagram, można by powiedzieć.
Tylko, że wiesz,
bo robili na przykład, zaraz Marcin, tam przepraszam, tak. znowu cię nie dopuszczam, ale jeszcze jedno zdanie. Robili na przykład takie historie pod tytułem, że dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny, więc jest rozkładówka ze zdjęciami, foto taki, zdjęcia różne, zakochana para w parku w Łodzi. Kto?
No
Monika Kern i Maciek. Przepraszam, Marcin.
Tylko, że po prostu różnica jest nie tylko skali, ale prawdopodobieństwa. Bo wiesz, bo zarówno sprawy, z Tenetem, może nie, gdzieś tam jakiś ślad prawdopodobieństwa, dziwny człowiek z Peru, coś jest punkt zaczepienia. Natomiast tutaj wymyślanie, żebyś tam 17-letni chłopak był szefem mafii sutenerów w hotelu, no wiesz, po prostu to jest tak na grubo, tak głupio, tak... Po prostu widać było, że oni dostali polecenie, zróbcie z tym coś. I oni na zmianę swoich...
Marcinie, obawiam się, że jest gorzej.
O.
Jacek Fedorowicz kiedyś mówił, że są właśnie takie 3 stopnie cenzury. Pierwszy stopień cenzury to jest siedzi cenzor na mysie i tam wykreśla z tekstów. Drugi stopień cenzury to jest delegat urzędu z mysie siedzi w redakcji i tam wykreśla, nie trzeba wozić tekstów. I trzeci stopień cenzury, najbardziej zaawansowany, to jest cenzor zamontowany w mózgu każdego redaktora, który wie, po prostu już wie, co wolno, czego nie wolno, generalnie i tak pisze, jak trzeba. I ja mam niestety wrażenie, że ogromna część tych mediów, które rezonowały całą tą historię wokół Nawrockiego i te wszystkie na niego ataki, to są ludzie przekonani, że po prostu nie wolno dopuścić takiego człowieka do rządzenia Polską. To jakiś skandal w ogóle, jakiś taki chuligan jakiś tam z Gdańska i tak dalej. Oni w to głęboko wierzą z paru różnych powodów, głównie dlatego, że im tak jest wygodnie i że nikt tego nie sprawdza. I że dzisiaj w wielu mediach działalność dziennikarzy polega na takim media workingu, takim właśnie przerzucaniu siupą informacji z kubki na kubkę. Bez weryfikacji, bez sprawdzania, bez zdobywania własnego. Tylko ono już jest i my ją tylko teraz sortujemy. Sortujemy, łączymy w kawałki, szyjemy z tego coś innego i powielamy. I to jest dramat oczywiście. Jestem przekonany, że ogromna większość tych dziennikarzy, nikt im niczego nie kazał na siłę. Może szefom redakcji, może, bo na przykład historia z kawalerką, która już zdychała
od kilku dni. Czyli takie idealistyczne dosyć założenie tak naprawdę.
Nie, no to jest...
Że oni z przyczyn, ze względu na swoją polityczną, ideologiczną walkę, uznali, że muszą
wziąć udział w walce.
Muszą użyć brudnych metod, bo walczą o kraj.
Tak, kłamiemy tylko w słusznej sprawie. Więc to jest to hasło i to oczywiście też oczywiście zawsze jest pytanie, czy sabotaż, czy głupota. Ja się skłaniam w naturalny sposób do odpowiedzi, że no jednak w większości głupota. Tym niemniej oczywiście ci, którzy uruchamiają tą akcję, ci, którzy dostają bezpośrednie papiery od służb albo od służb wskazówki, gdzie szukać papierów, bo czasami to tak bywa, prawda, że nie dostajesz gotowca, tylko mówisz, idź tam do urzędu, tam w takiej terce, to kopiesz, to tam znajdziesz. No i idą, kopią i znajdują. Więc wydaje mi się, że to się z mediami stało, że tutaj dały się zaprzęc w tej kampanii przeciwko Nawrockiemu, systemu do wyjątkowo brudnej, haniebnej roboty i wykonywały ją z ogromnym zaangażowaniem. I powiem też, że wydaje mi się, że to jednak było kontrskuteczne. Dlaczego? Dlatego, że...
Przesadzono po pierwsze.
Zerwali gwint. No po prostu przeciągnęli. To było tak... takie parcie było na to, żeby tą historię, że tak powiem, podkręcać. Jeszcze ją tam... I słuchajcie, już od poradnika wędkarskiego po Pudelka, od przeglądu teatralnego po porady rolnicze. To wszędzie musiało być, prawda? We wszystkich mediach, we wszystkich portalach i tak dalej. I to było nagłaśniane w sposób tak natarczywy, że normalny człowiek miał odruch wymiotny. Mówi, kurde, co to jest w ogóle?
No i efekt jaki jest. Ale powiem ci jedno. Ja się dzisiaj trochę przekonnie zastanawiałem, że wyobraźmy sobie, że tego nie ma. Że tego nie ma.
Że nie ma medialnego kartelu III RP?
Nie, załóżmy, że nie działa tak. Że, oczywiście przy pewnym wsparciu i tak dalej, że jest dyskusja programowa, że po prostu wtedy, kiedy staje Nagi Trzaskowski naprzeciw tego, to wynik wyborów jest 70-30 po prostu.
No, na pewno ta kampania część głosów Nawrockiemu odebrała. To nie ma żadnej wątpliwości co do tego. Ja sam spotykałem ludzi, którzy mówią do mnie, to słuchaj, no...
Ale coś w tym musi być.
No coś, skoro jest tego aż tyle, no to coś w tym musi być. No to jeden tekst, dwa, pięć, no tylko, mógł ktoś tego, ale tyle, no naprawdę, to już to...
Tylko słuchajcie, no czyli ta jednak...
Ilość ma znaczenie.
Ma albo nie ma, bo tych 10, ona z jednej strony odbierała głosy, ale słuchajcie, no dyscyplina elektoratu Konfederacji, tego młodego w dużym stopniu...
Odporny.
Jeżeli chodzi o głosowanie na Nawrockiego, była nieprawdopodobna.
To prawda,
były obawy, czy w PiSie będzie taka dyscyplina. Tak. Dyscyplina ludzi Grzegorza Brauna, którzy poszli i na tego reprezentanta formacji covidariańskiej i jakiejś tam jeszcze ukrofilskiej poszli i po prostu zagłosowali, bo nagle się okazało, że jak tak realnie do nich dochodzi, gdzie jest ich interes i co jest realnym zagrożeniem dla kraju.
Co jest do wyboru naprawdę.
Ja myślę, że oni wybrali po prostu patriotycznie, stwierdzili, no dobra, tak, to chodzimy, tak, gadamy o tych maseczkach i o tym Zełańskim i o tych Ukrach i tak dalej.
Zwłaszcza.
Ale jak przyszło co do czego, to po prostu zagłosowali po prostu w sposób obywatelski i patriotyczny.
Ale zwłaszcza, zwłaszcza, że sam Nawrocki raz nie odpowiadał za te rzeczy, które oni krytykowali wcześniej, bo w sprawach polityki covidowej, czy w sprawach potem polityki europejskiej, tam jest wiele rzeczy, z którymi można się nie zgadzać i można krytykować również z absolutnie patriotycznych i propolskich. I oni, mam wrażenie, że po prostu też zobaczyli w Nawrockim człowieka, między innymi przez te deklaracje, które składał, na przykład u Mentzena, tak? Że on w zasadzie programowo to jest ich człowiek w pewnym sensie.
Wiedział
tak?
O tym, że on nie ma zaszłości.
No tak, no
bo
ale...
Bo akurat to, czym on się zajmował, czyli polityka historyczna, to akurat jest w zasadzie zgodna z ich myśleniem. O to chodzi, rozumiesz? On nie ponosił odpowiedzialności za... wszystkie wymyślone lub niewymyślone winy PiSu. I to była, można być genialność postawienia takiego kandydata.
Ale zwróć, Marcin, uwagę, że jednak ta cała propaganda się odbiła od tych ludzi.
Częściowo.
No tak, ale zobacz, to są ludzie na przykład, którzy są bardzo nieufni wobec całego tego, ja to tak nazywam, bo uważam, że to jest najlepsza nazwa medialnego kartelu III RP. Oni są wobec tego nieufni, bo ileś razy widzieli, jak również oni sami są opisywani tam. Jak są opisywani ludzi, których oni cenią, szanują i z którymi pogodzą
się.
Jeżeli
się pokazuje marsz po prostu
niepodległości
jako faszystowski paraden, marsz z pochodniami.
Jako marsz 10 000 faszystów i to jest potem bez specjalnej refleksji
powielane na Zachodzie.
W Polsce powielane, bo to wymyślił przecież ten, jeśli się nie mylę, albo Timmermans, albo Verheugen. Który z nich, już nie pamiętam teraz.
To chyba Scholz powiedział, że wydaje mi się, że to Scholz powiedział o tym, że w Polsce odbywa się co roku marsz 10 000 faszystów.
On to już z kolei powtórzył, ale te 60 tysięcy, wtedy tam padła ta liczba, to oni widzą, że to są goście, którym po prostu nie można wierzyć. No i teraz, jeżeli oni piszą coś na temat Nawrockiego, ja mogę być do Nawrockiego, mieć dystans, albo mogę się z nim zgadzać, albo mogę go wręcz kochać i tak dalej. Czytam taki tekst i sobie myślę, zaraz, ale kto to pisze? Czuchnowski. To ja właściwie wszystko wiem. Prawda?
Gilarczyk.
Jeżeli Czuchnowski kogoś opluwa, to ja wiem, że to jest porządny facet i należy z nim trzymać.
A słuchajcie, bo sięgaliście do tych tymińskich i nie tymińskich, a Marcin, ciebie chciałem zapytać, a to jest bardziej, jak patrzysz na skuteczność propagandy i takiego tego, no Jacek to nazywa kartelem medialnym III RP, czy skuteczniejszy jest kartel medialny III RP, czy propaganda PRL-owska była, jak patrzysz na to w swoich najlepszych czasach?
Przede wszystkim propaganda PRL-owska to było coś takiego jak reklama w PRL-u, czyli reklamowano rzeczy, których i tak nie można było kupić. W związku z tym, propaganda PRL-owska w dużym stopniu była rytuałem. Nie wierzyli w nią ani ci, co to robili, ani ci, co tego słuchali. To trochę przypominało.
Jak było o tym, to Szugierek, wy udajecie, tak, że nam płacicie, a my udajemy, że pracujemy.
To jest oczywiście stara zasada raba w Rosji, że rab okradał pana, pan pozwalał się okradać, bo jak gdyby nie było takiego gentleman agreement, to system by się zawalił. Więc pod tym względem było zupełnie. Poza tym, więc oni pewnych rzeczy nie musieli, aczkolwiek metody nagonki, bywało to czasami śmieszne. Wyobraź sobie aferę, która wybucha w pewnym momencie w Trójce, kiedy podpisano list protestacyjny w sprawie konstytucji i nagle ni stąd, ni zowąd przylatuje do mnie przerażony biały materna, że mu zdejmują audycję z Erykiem Lipińskim. Po prostu tym kretynom, rozumiesz, gdzieś tam pomylił się profesor Lipiński z Erykiem, który był zawsze układowcem i wiernym stróżem reżimu na każdym stanowisku. No i wiesz, po prostu to było świeże. Wiesz, poza tym tego nie można było sprawdzić. Przecież na przykład pamiętam też rozmowę z Fedorowiczem i nagle Fedorowiczowi zdejmują jakiś tekst, bo on siedzi i się dziwi, dlaczego jadę do Sosnowca, to jest 12 kilometrów, przejechałem 8 jest 14. A ona tak się pochyla, ta baba, i mówi: panie Jacku, czy pan nie wie, że wszystkie mapy u nas są fałszowane?
Ona wie. Ale wiesz co, przepraszam, bo wspomnieliśmy obaj tą samą osobę. Ja na przykład uważam, że jest pewien fenomen ludzi, którzy byli całym życiem zaangażowani w opozycję demokratyczną w PRL-u i w nowych czasach, czyli już w III RP, nagle coś im się stało, znaczy jakby i kupują to, co się tutaj dzieje. No, przykład Jacka Fedorowicza jest tutaj spektakularny. Człowiek, na którego ja publicystyce politycznej się wychowałem. No tak, i to jest przykre. Ja nie do końca to rozumiem, natomiast no, widzę, że tak jest i to też jest mylące, bo wielu ludzi, którzy nie śledzą blisko polityki, oni się kierują pewnymi symbolami, wskazaniami, autorytetem pewnych ludzi.
Jonasz Kofta, który na swoje obrawowi szczęście nie żyje już 30 lat, miał taką fraszkę. Czy świat tak naprawdę wiele się zmieni, kiedy z młodych gniewnych wyrosną starzy, powiedzmy, wkurzeni? Więc to jest coś z tego, że po prostu ludzie nie są niezmienni. Oczywiście ten ruch jest wielostronny. To jest ta zasada, że młody socjalista na starość staje się twórczym konserwatystą. To się zmienia czasami, jak w wypadku mojego wspaniałego kolegi i mistrza, bo nie mówię inaczej o Jacku Fedorowiczu. No tak się stało. No wiesz, to jest rozmowa na bardzo długą...
Ja się nie mogę z tym pogodzić.
Ja też się nie mogę z tym pogodzić, ponieważ za Jacka bym się dał w tym któryś roku pokraić. Notabene między innymi dlatego poleciałem z radia w pierwszej kolejności, ponieważ odmówiłem jeszcze przed stanem wojennym, że w żadnym wypadku nie zrezygnuję z Fedorowicza jako filaru 60 lat.
No dobrze, bo Fedorowicz, no chcąc, nie chcąc, kiedyś był, dzisiaj już może nie jest, ale kiedyś był osobą, ty zresztą też, które śmiało można było nazwać celebrytami. Czy waszym zdaniem ten rynek, który nie wygrał teraz, ale ma wielki wpływ na wybory, czy on jest do odzyskania jakoś po części? Artystów, aktorów, pisarzy, takich mainstreamowych, popularnych, tak? No, Marcin, akurat się do tego towarzystwa nie zaliczasz światopoglądowo, no ale jeżeli się spojrzy na większość twórców...
No ale wiesz, ja też dojrzewałem.
Jak tam siedzicie, to szczerze, w tych związkach różnych literackich i tak dalej, to 90% to jest tam...
U dziennikarzy jest inaczej,
rycząca Unia Wolności, tak? U dziennikarzy jest inaczej, bo muszą ci dziennikarze wypełnić wszystkie media, tak? Więc Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich też jest akurat inaczej, ale jeżeli spojrzymy już na taki mainstream polski dziennikarski, no to również jest to samo. Wypada najlepiej walczyć z faszyzmem, tak, i popierać Tuska i bywać w TVN. A TVN jest szczytem aspiracji.
Ja ci powiem, że to jest trochę tkwi w ludziach, a trochę w złym podejściu.
A nie tkwi to w wielkiej przepraszam, ofermowatości w tych obszarach polskiej prawicy?
Tak, oczywiście. Oczywiście, ponieważ dam ci prosty przykład. Nikt oczywiście tego nie proponował. Powstało tam ileś filmów już w tej chwili czy o Legionach, czy o Bitwie Warszawskiej. Wszystkie, powiedzmy sobie, na jedno kopyto i złe. Ale nikt nie skorzystał z mojego pomysłu, żeby opisać, jak w mojej książce, jedna przegrana bitwa. Przegrywamy Bitwę Warszawską. Bo wtedy się tworzy coś ciekawego. I ono pokazuje heroizm, pokazuje wagę, ale daje współczesnej widowni zagadkę, sprawę. Natomiast dęcie w taką jedną tylko nutę na jednej zresztą słusznej fali bogoojczyźnianej powoduje, że młodych ludzi to odrzuca. Po prostu i wiesz co, wielką nadzieją jest to, że może teraz ta zwłaszcza z młodym Nawrockim, że ta prawica się przeformatuje i zrozumie, że ludziom trzeba dać dłuższą smycz. Ludziom należy więcej dawać do zrozumienia niż dawać przekazy dnia. Rozumiesz, po prostu to jest, gdzie się wydaje, że bardzo dużo ludzi było do pozyskania. W czasach, kiedy piastowałem jakieś stanowiska, robiłem wszystko, żeby tych ludzi jakoś przytrzymać. I zarówno kiedy byłem szefem jedynki w radiu, czy szefem dwójki, to coś mi się trochę udawało, tylko bardzo krótko.
Wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
Kram.